Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek, jest dzisiaj ze mną Tomasz Rowiński, dzień dobry.
Dzień dobry.
Weszliśmy w rok, który jest rokiem jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości. Niedawno w Konwersatorium rozmawiałem z Michałem Bardzikowskim o okolicznościach tego odzyskania niepodległości, o tym cudzie odrodzenia państwa po 120 kilku latach niewoli, jak to się dokonywało, jakimi siłami. To wszystko są rzeczy, które jakoś powinny do nas wracać, zwłaszcza w tym roku stulecia. On po to jest, tak, żebyśmy mogli zastanawiać się nad kapitałem siły, w różnym sensie, kapitałem żywotności narodu. No, ale z tobą chciałem porozmawiać dzisiaj już nie tyle o tamtym wydarzeniu roku 1918, tylko trochę z takim pytaniem, dlaczego Polska trwa? Co jest tym kręgosłupem, albo można powiedzieć inaczej, no i w innej metaforze, co daje nieustannie jakiś ciągłą siłę, tak, temu organizmowi, spójność, jakąś tożsamość. Pamiętam twoje teksty związane z tą publikacją o społeczeństwie teologicznym, taki w związku z 1050-leciem chrztu Polski ukazała się taka publikacja zbiorowa, w której próbowano wydobyć na powierzchnię tę niezwykłość, tak, że początek państwa, początek społeczności polskiej, użyjmy takiej formuły, zbiega się z początkiem chrystianizacji, że to nie u wszystkich i nie wszędzie zawsze tak musiało być. Z tego wynikają także jakieś fakty ideowo-społeczne.
Tak, nawet powiedziałbym, że więcej, że cała książka jest takim opisem nieustannego splotu pod redakcją Pawła Rojka, którego pozdrawiamy, takiego nieustannego splotu od właśnie średniowiecza do współczesności, bo to jest taki przegląd, no można powiedzieć, ja miałem tam odcinek, nazwijmy to średniowieczny, tak, ale pochrzcielny powiedzmy, tak, natomiast to zamykało się jakimś takim zupełnie współczesnym, współczesną refleksją.
Więc to jest oczywiście jakiś moment zupełnie centralny z punktu widzenia trwałości nawet nie kulturowej, tylko jeszcze głębiej w tej wewnątrz tej kultury, jakiejś ciągłości logosu i etosu, tak, polskiego. Z tego się wyciąga albo bardzo pośpiesznie, albo się nie wyciąga z kolei wnioski dotyczące tej chrześcijańskości polskiej kultury. To też możemy o tym porozmawiać. Ale oczywiście to jest tylko jeden z wątków, prawda, bo gdybyśmy mówili o tym stuleciu i głębiej, to samo to stulecie jest tak dramatyczne, tak pełne znowu zerwań, różnych schizm, różnych ciosów, że nawet, no, jakby to powiedzieć, starczyłoby nawet na to tysiąclecie, tak, to wcześniej. Wyobraźmy sobie, jeśli słowo Polska ma znaczyć coś konkretnego, no to znaczy jakieś terytorium, tak, gdzie ludzie żyją, to także ludzie, to jest pewien konkret jakiejś wspólnoty, jakiejś populacji, tak. Jest to konkret pewnej kultury, to jasne. W związku z tym to, o czym przed chwilą wspomnieliśmy, pewnego wyobrażenia o tym, co jest ważne i jak należy żyć, tak? To na pewno też. No i konkretna forma państwowa, która też do tego wszystkiego nie tyle dochodzi, ile cały czas z tym jest związana. No to te 100 lat, które trochę od 1918 roku nam upływają, to jest czas, w którym, tak, terytorium się całkowicie zmienia. Gdzieś tam centrum tego świata polskiego pozostaje w miejscu, na przykład my jesteśmy w tym centrum, czy to jest Lublin, czy gdzieś indziej Warszawa, to jest ten obszar, który Polska jakby zawsze gdzieś tu pozostaje, tak, ale czy Pomorze, czy Śląsk, czy Wielkopolska z jednej strony, a z drugiej strony Wileńszczyzna, Małopolska Wschodnia, no a jeszcze sięgnijmy dalej do ziem, które przecież były w wyobraźni polskiej przed 18 rokiem, dalekie Kresy, Podole i tak dalej. Wszystko to gdzieś jest w wyobraźni niektórych Polaków jeszcze cały czas, bo to jest część historii ich rodzinnej. Mhm. Na przykład w mojej nie. No, na przykład nie istnieje. To jest jedno zupełne przetasowanie. Drugie, społeczność. Znowu, trudno sobie wyobrazić, to czasami się z tym przesadza, mówi o tej wielonarodowościowej strukturze. Chyba prawda, no to taka niezwykła historia, Królestwo Rzeczpospolita, mówiąc tak w tym dłuższym zakresie historii, Rzeczpospolita, która była katolickim państwem wielu narodów i opiekująca się przedstawicielami wielu różnych religii. Z tego zostało, mówimy o tej perspektywie stulecia, potężna wspólnota żydowska, kłopoty, napięcia na tym tle, na wschodzie mniejszości narodowe, ukraińska, no białoruska wtedy jeszcze trudno tak było mówić, litewska, napięcia, Niemcy, prawda? Otóż co my mamy z tego dzisiaj w historii? No mamy coś, co jest właściwie spójnością społeczną, prawda? Nie ma co mówić, że mniej czy więcej nas jest takich czy owakich, ale prawda jest, że ta społeczność polska jest społecznością dość jednolitą dzisiaj etnicznie, tak powiedzmy, prawda? To jest znowu przetasowanie. Niezwykłe, jedni powiedzą, łatwiej być dzisiaj Polakiem, drudzy powiedzą, no może łatwiej, ale znowu może pewne bogactwo jakiegoś napięcia, spotkania, tak? Gdzieś też nam zniknęło.
Mam taką ochotę zakwestionować trochę to pojęcie tożsamości, tak? Którym się, nie żeby je zupełnie odrzucić, ale powiedzieć, że jakby coś takiego w sumie no, nie istnieje jak tożsamość, bo historia jest jednak ciągłą zmianą i można by nawet powiedzieć, że kiedy byśmy się odwoływali do takiego właśnie, takiej tożsamości, jak na przykład, jak sobie tu rozmawialiśmy o Chateaubriandzie, prawda? I on budował pewną taką wizję chrześcijaństwa, tak?
Jako Francji,
pewnej takiej spuścizny kultury, no to ta nowoczesna Polska w zasadzie w pewnym sensie powstała na gruzach, tak, tego świata, więc znowu też nie ma tej tożsamości między Polską, drugą Rzeczpospolitą, a pierwszą, tak, jakby ona się wyradza z upadku tego świata, który wprawdzie wzmocnił się na upadku pierwszej Rzeczpospolitej, ale jakby był pewną kontynuacją. Wydaje mi się, że właśnie ta tożsamość jest problematyczna, natomiast ja tak jak odwołałeś się do jakichś tam moich artykułów, to zwracam uwagę bardziej na takie, powiedzmy, takie pojęcia jak tradycja, czy racjonalność pewna, tak? Czy pewne sposoby zachowania, sposoby przeżywania polskości, czy to publicznej na przykład, czy i prywatnej, tak? Więc jakby tutaj skłaniam się w tą stronę, czyli że jest pewien taki, nazwijmy to, czy etos, czy pewien, no, pewien sposób myślenia, tak? Czy reagowania Polaków na sytuacje na przykład ważne w życiu narodowym, państwowym, czy graniczne, jak to się czasami mówi, czyli trudne jakieś, tak? Kiedy państwo czy naród stają wobec jakiejś tragedii, no to jest ten wymiar zaraz odwoływania się po prostu do katolickości, czy do chrześcijaństwa, tak? I też możemy powiedzieć, że dobrze to widać w tych sporach o kształt naszego państwa, które jest państwem modernistycznym, w sensie nowoczesnym państwem, które nie zawsze też dobrze jakby potrafi współgrać z tą właśnie, nazwijmy to, tradycją, czy racjonalnością, jako takim publicznym czy prywatnym sposobem przeżywania tego, kim się jest. No, czyli w tym przypadku Polaków, katolików, to niezależnie od głębokości zaangażowania w wiarę, tak? Bo tutaj mówimy też o pewnej kulturze po prostu, która powstała jakby na bazie religii, na bazie wiary i jakby to trwa od chrztu i ma różne swoje, bardzo różne przejawy, ale w tych różnych przejawach jakby zachowuje pewną taką spoistość. I teraz moglibyśmy powiedzieć pewnego rodzaju tożsamość, tak? Ale to nie jest taka tożsamość, która by nam się teraz kazała przebierać w stroje sarmatów, tak? Jak, no, taką mieliśmy, prawda? Taką tendencję w III Rzeczpospolitej, że oto jesteśmy sarmatami. Ale to takie różne przebrania, które niekoniecznie jakby co do swoich zasad zachowują chrześcijańskość, natomiast są pewnym przebraniem, jakąś taką anachronicznym wspomnieniem trochę, tak? Dawnej Polski właśnie próbą zbudowania takiego mostu estetycznego. Ja bym powiedział, że jest jakiś taki nurt, który jest ukryty bardziej, tak? W sensie tej polskości, który nie jest taki efektowny, natomiast trwa od chrztu i jakby na nowo ciągle się pojawia.
Proszę Państwa, Tomasz Rowiński zakwestionował pojęcie tożsamości. Muszę przez chwilę się z tym zmierzyć, więc proszę chwilę przerwy. Bardzo proszę o chwilę przerwy. Wracamy do naszej rozmowy o tym, dlaczego Polska trwa i jaka jest nauka na ten temat z tego stulecia, które upłynęły od ponownego odzyskania bytu państwowego w roku 1918. Mówiliśmy, że to jest ten czas, gdy znowu się zdawało parę razy, że albo ciało, albo duch Polski zostanie pogrzebany, zamknięty w grobie i albo w ogóle zdeformowany, zniszczony, więc my się trochę tutaj nad tym zastanawiamy, co tworzy tę żywotność. I tutaj Tomasz Rowiński mówi, że to nie lubi słowa tożsamość, więc od razu się między nami różnice między punktem widzenia historyka idei społecznych także i filozofa, bo tu z kolei słowo tożsamość bardzo lubię, chociaż znam jego pułapki, bo koniec końców, jak już opowiedziałeś o tym, że źródłem tej ciągłości jest to, że powtarzają się w pewien sposób rozwiązywania pewnych kłopotów, trudności, problemów, które stają przed kolejnymi pokoleniami, no to na końcu gdzieś musi być źródło tego ponownego sformułowania odpowiedzi, czyli i musi być coś, co tworzy stałą, ciągłą bazę, punkt odniesienia do tego, że potrafimy się reformować. Czy potrafimy, albo ktoś nas rozbija, a my mimo wszystko trwamy. Ktoś mówi, ktoś pokazuje, nie będziecie już mogli być sarmatami, bo cały świat już nie jest światem tego typu. To bylibyście śmieszni w tym. A mimo to Polska się nie rozpada, nie rozsypuje, tylko potrafi wytworzyć inne formy życia polskiego. Tak? Niemniej to są cały czas formy życia polskiego, no i mają jakąś tę ciągłość, to znaczy my byśmy się jakoś, to jest może też kwestia naszej dobrej woli, ale po obu stronach z przodkami gdzieś dogadali w różnych sprawach, tak? Gdybyśmy już potrafili się porozumieć, że nie najważniejsze są kontusze, czy tam karabele, prawda? I że może nawet ta idea na przykład przedmurza nie jest taka, jakby to powiedzieć, tak centralny, wspaniała, jak czasami w niektórych wyobrażeniach, prawda? Że oni sobie trochę inaczej wyobrażali. My na przykład to romantycznie egzaltujemy, a byli o wiele większym stopniu realistami nasi przodkowie niż nam się to wydaje. To wszystko prawda, no to jakoś się ugodźmy co do tego, że ja już nie będę mówił o tej tożsamości, ale i tak będę mówił o czymś, co jak Arystoteles mówił, to tien einai, to co jest, było, będzie. Jest tym podstawą tego, że rzecz może w piątek pójść spać i w sobotę następnego dnia powiedzieć, jestem tym samym, odpowiadam za to, co było wcześniej, żyję podobnie i tak dalej, i tak dalej. To tą tożsamością bym...
Tak, pewnie byśmy musieli po prostu doprecyzować, co akurat każdy z nas chciał powiedzieć przez tożsamość, bo ja się odbijam od pewnej takiej tego rozumienia tożsamości, które no dzisiaj często jest rozumiane jako coś właściwie wykorzenionego, jako zespół takich, nazwijmy to, pragnień społecznych, oczekiwań czy wyobrażeń właśnie takich estetycznych, które wcale nie musi mieć swojej historii, wcale nie musi mieć swojej przeszłości, tylko jest takim na przykład postulatem politycznym, prawda? Na dzisiaj, tak. I to jest nasza tożsamość. Tu stoimy i nie ruszymy się ani kawałek stąd.
Poza tym jest jeszcze to, wiesz, to w ontologii takiej, jak już ktoś w ogóle bardziej nią żyje niż doświadczeniem na przykład, no to jest to, z czym dyskutowałeś wielokrotnie i doceniam te krytyki, że istnieje coś takiego jak Polska wieczna na przykład, prawda? Znaczy nie musi być Polaków, nie muszą być Polacy, nie muszą istnieć.
Ale jest idea,
tak? I ona żyje, ona nas dopada, ona nas czyni Polakami. Taki, jakby to powiedzieć, że zemszczę się na wielkim myślicielu, platonizm taki polityczno-ideowy. Zresztą tak wygląda, że to po prostu jakieś idee wieczne, które nigdzie nie mają nie muszą mieć spełnienia ostatecznie na ziemi, ale co jakiś czas gdzieś tam kogoś przymuszają do tego, żeby był Polakiem. W zupełnie czasami nieracjonalny czy szalony sposób wymuszają jakieś
no ale właśnie zwykle te wieczne Polski mają, żartobliwie, wieczne Polski mają niewiele jakby wspólnego z tą tożsamością, którą ty byś tutaj definiował bardzo tak klasycznie, prawda? Bo to jest właśnie taka, jak ja zresztą też właśnie zauważałem, taka tożsamość wymyślona przez poetów na przykład, przez pisarzy, jakieś takie chcenie. Nie, prawda? No właśnie, bardziej polskości niż to, czym ona jest rzeczywiście.
Popatrz, myśmy w XIX wieku dochowali się przy równocześnie wielkiej sile kultury, która chroniła naród, to o tym dużo i mówiono, i pisano, że to jakoś, no i Jan Paweł II kiedyś w UNESCO w słynnym przemówieniu mówił, że jest synem tego narodu, którego właśnie kultura, tak, ratowała, tak, nie miało własnego państwa. No ale oczywiście przy tym dochowaliśmy się pewnej choroby, tak, to znaczy takiego, no, przeżywania polskości w deklamacji wierszy, tak, przede wszystkim, a w mniejszym stopniu w umiejętności umiejętności służenia swojemu państwu i tak dalej, prawda? No i teraz on 18 rok, to jest taki przeskok, który nie polega na tym, że wiersze stały się życiem, tylko że marzenie, nadzieja, która była w tych wierszach, stała się rzeczywistością i nagle okazało się, że trzeba być tym, jak to Dmowski mówił, Oberpolizmajstrem warszawskim, tak? Mhm. Trzeba po prostu przejąć stery, zająć się... I teraz pytanie, czy to się udało twoim zdaniem? To znaczy, czy to jest tak, że udało się wejść w te stery? Bo to był krótki czas, najpierw 20 lat, potem znowu trudność, dwuznaczność PRL-u. Dwuznaczność to eufemistyczne słowo, ale no, sytuacja, w której znowu ktoś, kto rządzi, zazwyczaj nie jest naszym, nie jest kimś z nas, nie jest kimś, kto rządzi w naszym imieniu i tak dalej. Czy my znowu jesteśmy jednak, bo teraz znowu przeżywamy taką falę wzmożenia nadziei różnych politycznych cały czas, tak? I znowu chyba napotykamy na barierę nieumiejętności. To czy lepiej jest w poezji przeżywać polskość niż w państwie swoim własnym.
No pewnie tak. To znaczy to pewnie sprawa też nie jest taka jednoznaczna, tak? To znaczy wydaje mi się, że te mitologie polityczne, takie polskie ideologie, może tak by to można było nazwać, taka fantazja narodowa trochę, tak? Podoba mi się to określenie. Jest silna, tak? I ona często przykrywa jakąś, no może nieudolność, tak? Jakbyś powiedział. Ale z drugiej strony mam ostatnio takie przekonanie, że to zerwanie życia państwowego, właściwie trwające przez dużą część XX wieku, no jeżeli włączymy w to właśnie kontrowersyjność, tak? Struktury PRL-u, no powoduje, że no musi przemienić to pokolenie, znaczy mówiąc brutalnie. To, czy następne jeszcze moje, musi po prostu się wykształtować to, co się formuje w czasie, tak? Czyli pewne właśnie instytucje, pewne nawyki życia państwowego, pewna jakaś taka świadomość, że to państwo, w którym jesteśmy, to już nie prowadzimy jakiejś wojny domowej, tak, nieustannej, czy nie prowadzimy, w ogóle nie wychodzimy z nawyku prowadzenia nieustannej walki, prawda, i takiego poczucia moralnej wyższości w każdej sytuacji nad oponentem politycznym, bo dzisiaj ciągle trochę jakby przeżywamy, tutaj przywołam kolegę Pawła Grada, tak, który w jednym ze swoich ostatnich tekstów napisał, że ciągle przeżywamy takie wzmożenie jak w czasach Solidarności, tak, że obie strony politycznego sporu, tak, który dzisiaj mamy w Polsce, czują się prawdziwymi spadkobiercami prawdziwej Polski, tak naprawdę. Mają poczucie, że to jest moralne, po prostu moralnie Polska przy nich trwa. To jest pewien błąd.
Chyba tak zostanie w tym pokoleniu. Tak
no właśnie, właśnie o tym mówię, że...
Jak rewiduję, przeglądam swoje własne myślenie, swój własny sposób reakcji, no to jest jednak coś, co mówię także w nas, bo już ja już byłem z tej jakby młodszego mimo wszystko rocznika, ale mimo wszystko to ten rodzaj logiki walki na przebicie i przebicie drugiej strony to jest jedyna logika, w której wyrastaliśmy. Tak? Mhm. Potem ta jakaś logika kooperacji i wydobywania ze wszystkich sił politycznych tego, co służy krajowi, jest chyba trudna do osiągnięcia, gdy się uruchamia retorykę, która stawia kogoś drugiego zupełnie w czarnym... Nie, że się myli, tylko że jest złym człowiekiem, bo to, tak, jest, tak. To jest chyba coś innego. Powiedzieć no, komuś, pan jest głupi, głupio pan myśli, to jest co innego, ale powiedzieć komuś, to są bandyci, oni źle, w ogóle chcą źle, chcą złodziejami i bandytami i w ogóle nas zdradzili i tak
Polski
dalej. To jest po prostu to są dwie tak. inne rzeczy.
No ale to jest dziedzictwo z prawie całego XX wieku, w różnym układzie, prawda, różnych społecznych środowisk i grup, no to właściwie poza tym krótkim okresem, który jest chyba pod tym względem też ciekawy, tak, Polski międzywojennej, gdzie jakby chyba jakoś ten cały system inkorporacji, nie wiem, dawnych urzędników na przykład, czy tam rosyjskich, czy pruskich, odbył się jakoś inaczej i wydaje się, że no tak jak były na przykład te oskarżenia wobec Brzozowskiego o współpracę z ochraną, ale wobec, nie wiem, byłego parlamentarzysty wiedeńskiego, czy galicyjskiego, lokalnego, by tego typu oskarżeń nie formułowano. Znaczy to też wydaje się, że oczywiście sytuacja nie była tak napięta jak tutaj, kiedy mieliśmy no, rodzaj dyktatury, prawda, narzuconej też z zewnątrz, ale jakby chyba to te napięcia były większe niż w schyłkowym okresie Polski odbiorowej, tak to sobie nazwijmy. Tutaj wracając do tego naszego wątku, tego nieuchronnego starcia, no to jest cały czas taka siła odśrodkowa. To jest właśnie taka tożsamość z tą Polską, której też już nie ma, tak? Tą Polską, która walczyła o to, żeby być niepodległa i suwerenna, ale teraz musi walczyć o to, żeby była niepodległa i suwerenna, ale innymi środkami, tak? To znaczy wojna, tak, jest prowadzeniem polityki innymi środkami, ale teraz mamy czasy pokoju i to wymaga po prostu innych środków i też prawdopodobnie no jednak zmiany pokoleniowej, tak jak mówię. No, czy ostatnio tak się zastanowiłem nad tym, że czytając różne książki wydawane teraz o Polsce, no często jakoś tam burzę się, tak, wobec poglądów autorów, często nawet kolegów, ale taka refleksja idąca o krok dalej jest taka, że bardzo dobrze, znaczy im więcej będzie powstawało też tej refleksji, tego typu w ogóle myślenia cały czas o Polsce, to będzie narastała pewna taka warstwa gleby, która też da siłę w praktyce później, tak? Znaczy będzie coraz bardziej zakorzeniała w jakimś sensie uczestników życia publicznego w polskości, a nawet powiedziałbym, że będzie pewien postęp, tak? Znaczy pewien postęp, który polega na odbudowywaniu polskiej cywilizacji, tak to sobie nazwijmy, cywilizacji przez małe C oczywiście, ale czegoś, co jest odrębne, co w dobrym rozumieniu samego siebie po prostu. I przez państwo, i przez naród, przez życie mniej lub bardziej lokalne.
Przed przerwą mówiłeś, Tomku, o takich pewnych nadziejach. Trochę one są takim ucieczką do przodu, bo mówisz o pokoleniowej zmianie. Ja ci powiem, że wśród naszych starszych kolegów, czynnych uczestników życia politycznego, no i ja w tym sensie młodszych, jak na przykład w roczniku takim jak mój, oczywiście pojawiła się po roku 89 i dalej te lata mijały, tym częściej wracała taka nadzieja, można powiedzieć, pewna niecierpliwość taka, że nowe warunki życia, które nazywaliśmy nową niepodległością, one stworzą rzeczywiście pokolenie, które będzie miało już inny sposób patrzenia na sprawę ojczyzny. To można powiedzieć, niektórzy martwili się, że to właśnie ten brak walki, czy brak tego spięcia, on będzie powodował może pewną mniejszą wyrazistość tego patriotyzmu. To była jeden kierunek refleksji, a drugi wręcz odwrotnie, że przekonanie o różnych możliwościach, które stwarza własne państwo, między innymi możliwości służby publicznej, że to wytworzy w tych nowych ludziach inny i zdrowszy stosunek do wielu instytucji. Tylko, że pewnie to jest tak, że to są takie marzenia i nadzieje, które same się automatycznie po pierwsze nie spełniają, a drugie no pewnie inaczej wyglądają dzieci tych nadziei, niż marzą o tym ci starsi. Napięcie pewnie jakieś powstanie. Przypominam sobie, że w dwudziestoleciu niepodległości, też w pewnym momencie, w latach 30., krótki był to czas, dwudziestolecie, tak, no ale gdzieś w latach 30., w połowie 30., gdzieś Stanisław Piasecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli, pisarzy politycznych tamtego czasu, wydawca tygodnika Po prostu, taki, który potrafił przede wszystkim skupiać całą grupę, zespół młodych autorów. No, on też wyobrażał sobie, miał takie nadzieje, że oto właśnie Polska podlega pewnemu odrodzeniu, tak? I on tak, mam takie w oczach z jego tekstów, takie wizje przemienne, piękne, o tym, że oto, proszę, przyjdzie taki parlament, przyjdzie taki Sejm, w którym porozumienia i możliwość współpracy będzie szła między młodymi w różnych partiach o wiele łatwiej niż to się dzieje w pokoleniu tych, którzy ciągle przeżywają napięcie między orientacją tam na Austrię i ten Dmowski, Piłsudski, tak, że trumny rządzą Polską, a tu się okazuje, że trumny Polską może rządzą, ale już jest na tyle samodzielnie myślących Piłsudczyków i nie wiem, narodowców i tam kogoś jeszcze i ludowców i tak dalej, że oni się porozumieją. Można powiedzieć, że to się nigdy nie miało okazji do końca sprawdzić, bo wybuchła wojna i cały ten egzamin trzeba było zdawać w wojnie, w warunkach z bronią w ręku, a nie w warunkach tworzenia państwa, więc właściwie całe to pokolenie w swoich aktywnych przedstawicielach albo zostało wybite, albo zdeformowane, nie licząc jednostek. Miejmy nadzieję, że to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to jest inna perspektywa czasowa i inne możliwości. Niedawno był w konwersatorium bardzo mądry człowiek. Jak zobaczyłem jego książkę, to obróciłem, zobaczyłem biogram, zobaczyłem, że jest urodzony w 1989 roku, a nie był ani przedszkolakiem, ani właściwie nie zrobił matury nawet niedawno, tylko właśnie no, miał już zupełnie samodzielnie ukształtowane myślenie, miał dużą znajomość różnych spraw, był ekspertem w swojej dziedzinie. Tacy ludzie już stają się rozmówcami, aktywnymi uczestnikami życia i tak dalej. Wiemy skądinąd, że protestują przeciw zablokowaniu, tak, możliwości, nie ma tego następstwa, nie wchodzą na razie w miejsca, które są przez starszych zajęte. To jest również problem dzisiejszej Polski. Czy ona, bo my mówimy o wielkim, czy będzie Polska, jak Polska trwa, tak i tak dalej. No ale w pewnym momencie to trwanie, to polega na tym, że jest przejmowanie pałeczki, tak? Że jest przejmowanie, przechodzenie płynne, bardziej lub mniej. Niekoniecznie płynne w znaczeniu, że wszyscy robią to samo, tylko płynne w znaczeniu, że instytucje trwają, a ludzie przychodzą do nich, tak? Jak kolejny opat do klasztoru i się coś zmienia. Mimo to klasztor dłużej niż przeora.
Ale to zawsze, ja akurat lubię to powtarzać, to do Dariusz Gawin ukuł, że są zawsze ci konkretni ludzie, którzy robią Polskę, tak? Mm. To znaczy, zawsze jest to pokolenie, które jest w jakimś sensie, nie wiem, dominujące, nazwijmy. Natomiast jeśli chodzi, może rzeczywiście zbyt tutaj łatwo jakieś nadzieje, wszedłem jakieś takie nadzieje dotyczące pokoleń, dlatego że trochę, znaczy pewnie tak, potrzeba więcej w ogóle czasu, tak? To musi być taka dłuższa perspektywa. Tak sobie teraz taka analogia mi przyszła do głowy, prawda, amerykańska, tak? To znaczy, że pierwsze kilkadziesiąt lat, czy no właściwie kilkadziesiąt lat historii Stanów Zjednoczonych doprowadziło do wojny tak naprawdę, prawda? I dopiero od wojny mamy też trwający, też już ponad 100 lat, prawda, proces jakiegoś takiego integrowania tych problemów, które tą wojnę spowodowały. Oczywiście nie musimy aż tak o Polsce myśleć, tak, jakby też pewnie skala wielkości naszego narodu nie predestynuje nas do takich. Te interesy nie są tak duże.
Nie jesteśmy kontynentem.
Tak, nie jesteśmy kontynentem. Natomiast ja pamiętam, jak no i na przykład ja byłem na studiach i takie były wyrażone wobec mojego pokolenia nadzieje, że my to już się nie będziemy kłócić, prawda? O jakieś tam rzeczy. I teraz każdy jest gdzie indziej, tak? W różnych obozach. I oczywiście prywatnie się nie kłócimy, ale jednocześnie no, jesteśmy w tych różnych obozach, to nazwijmy sobie, tak, intelektualnych, politycznych, środowiskach.
No bo to chyba byłoby złudzenie, gdyby wobec złudzenie. Sporu nie będzie. Tak?
Odchodzi, natomiast też wydaje mi się, że no, paradoksalnie stoimy wobec większych też konfliktów niż w dwudziestoleciu, tak, gdzie na przykład nie stawały przynajmniej tak mocno sprawy cywilizacyjno-moralne, tak? One były, ale nie były tak mocno podnoszone i nie konfliktowały polityki, a dzisiaj wobec kultury zachodnioeuropejskiej, która właściwie jest nam obca, tak, ze względu na nasze chrześcijaństwo, no jakby siłą rzeczy to antagonizuje nas wewnętrznie, ponieważ są ci, którzy ulegają, ulegają tamtej kulturze, są ci, którzy właśnie tworzą sobie często rodzaj takich tożsamości, prawda, które uważają za ten jedyny patriotyzm na przykład, tak, że to sarmacki albo romantyczny, albo jakoś inaczej konkretnie polityczny, prawda, umocowany. No i te napięcia jeszcze mają taki charakter. Wydaje mi się, że to będą czynniki, które będą utrudniać taką integrację, nazwijmy to Polski polityczną, no i też musimy zwrócić uwagę na no, taki zwykły proces socjologiczny, po prostu reprodukcji postaw, tak? To znaczy, że kolejne pokolenia wyrastające w tym zwarciu, tak, politycznym, no będą no, powtarzać niejako tak quasi religijnie niemalże gesty swoich ojców, tak, politycznych czy środowiskowych. Niezależnie od tego, czy one będą miały jeszcze odniesienie do jakichś realnych interesów, potrzeb, dobra wspólnego, prawda, całej naszej wspólnoty, tylko jest pewien rodzaj odruchów, które się wytwarzają w człowieku, pewnej niechęci wobec stanowiska przeciwnego, niezależnie jak ono jest rzeczywiście dalekie, bliskie, to znaczy gdzieś ten proces takiego diagnozowania sytuacji Polski w sytuacji jakby silnych emocji, dziedziczonych w dodatku, tak? Przez różne frakcje, które są w Polsce, będzie trudny, więc jakby może powiedziałem, że przeminie to pokolenie, to było zbyt szybko. O ile w ogóle, no możemy też sobie rozmawiać o pesymistycznej wizji przyszłości Polski, no, niestety.
Ty wspomniałeś wcześniej, nim wróciłeś do tego pytania o zmiany w pokoleniach, tak? Mhm. To też wspomniałeś, no, o tym czynniku, o którym my dzisiaj nie mówiliśmy. Pod koniec rozmowy trzeba po prostu zwrócić na niego uwagę, tyle. Że oczywiście, jak to nasz przyjaciel Marek Jurek lubi powtarzać za Julianem Klaczką, że Polska nie przetrwa w Europie wrogiej jej wartościom. Z tego zawsze wynikało to przeświadczenie, że takie wyobrażenie, że Polska może po prostu zniknąć z pola kooperacji europejskiej i dzięki temu pozostać w swojej tożsamości, że użyję tego słowa, to jest właśnie fantazja. Bo oczywiście taki moment takiego zadowolenia dla jakiegoś na przykład pokolenia, tak, czy rocznika politycznego będzie ważny, ale to jest przegrana, bo prędzej czy później traci się jakąkolwiek kontrolę nad tym, co dzieje się, że tak powiem, w tym koncercie europejskim, z lewej czy z prawej. W pewnym momencie po prostu się jest namierzonym jako ten, który nie należy do żadnego towarzystwa i się jest przedmiotem tych operacji, które w XVIII wieku Polska już nimi była. My nie jesteśmy silnym partnerem na mapie, ale możemy mieć swoje miejsce i swój głos i możemy, dopóki udaje się nam organizować jakoś opinię swoją własną na zewnątrz i opinie krajów, które możemy reprezentować, to tym większa szansa na to, że również ta trwałość naszych fundamentów życia to jest rzeczywiście trwałość. Złudzenie, tak, że możemy się wycofać, zamknąć, że Europa albo wschodnia, albo zachodnia, zorganizowana wbrew, przeciw naszym wartościom, będzie po prostu naszym likwidatorem, prawda? To działa w dwie strony, bo z drugiej strony no jest ta niezwykła uwaga, lekcja jeszcze Jana Pawła II, że nie ma sprawiedliwej Europy, tak, bez niepodległej Polski. To taki, wydaje się, taki polonocentryzm, ale coś w tym jest, w tym myśleniu, że jest pewien legitymizm, tak, życia.
A to ma dosyć długą tradycję.
Długa tradycja,
bo to jest
tak,
i Lord Acton, i Chesterton, i jeszcze inni autorzy, którzy to przez całe XIX stulecie powtarzali.
Że jest w tym jakiś sprawdzian prawości, tak, jakiejś podstawowej prawości polityki europejskiej, jeśli na mapie jest Polska. Z drugiej strony, że Polska nie będzie jako Polska mogła trwać dalej, jeśli w Europie nie będzie się liczyła opinia Chestertonów, Actonów i tak dalej. Tak można byłoby powiedzieć. Więc tu jest jakaś konieczna współpraca, a nie tylko współpraca w jakiejś ewentualnie destrukcji, tak? Że stare problemy nas do dzisiaj męczą, czy pokusy włączania się do jakiegoś systemu, który się przedstawia jako bliższy naszym wartościom, prawda? To jest nieustanne to takie pokazywanie nam tej niby lepszej twarzy Rosji, że tu Europa się kończy i się psuje i tak dalej, a tu nagle odrodzenie chrześcijańskie ma car Putin wprowadzać. No to są takie rzeczy, które przecież się nie zaczęły dzisiaj. Myśmy tak łudzeni byli także w XIX wieku. Na szczęście wtedy polska inteligencja bardziej jakoś zdawała sobie sprawę z pułapek tego panslawizmu. Tak? Dzisiaj może to nie jest po prostu też i wprost propozycja dla nas sformułowana, tylko taka atmosfera, w której się testuje polską opinię. Niemniej w momencie, w którym znajdujemy się w jakimś konflikcie, tak, w europejskim, tak, i tak jesteśmy wypychani trochę z obszaru decyzyjnego, tak, Europy, na pewno te perspektywy będą wracały. Tych wyborów, wschód, zachód, kim jesteśmy ostatecznie i gdzie tak naprawdę chcemy, żeby nasze wartości, tak, już użyję tego określenia, tak, były obecne. Dziękuję ci za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Państwu za uwagę. Na pewno w tym roku stulecia niepodległości będziemy od różnych stron wracali do fenomenu ciągłości Polski. Także w tych perspektywach, które w naszej rozmowie trochę były wymieniane po kolei, tych związanych ze zmianami warunków życia polskiego. No, trochę nurt, który podejmowaliśmy tutaj w ubiegłym roku, rozmawiając o tych głębokich tradycjach szlacheckich, mieszczańskich, chłopskich, ludowych. No, trochę będziemy ten wątek naszych rozmów starać się kontynuować. Zapraszam, jak zwykle, za tydzień, w niedzielę o godzinie 13 do konwersatorium. A na razie do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.